Mam przedstawić taki temat zapał, obowiązek głoszenia dobrej nowiny, w tym życia duchowego. I tak przygotowując się do tego wykładu, myślałam, od czego zacząć. Jedna, tak z tyłu głowy miałam cały czas takie słowo z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. My nie możemy nie głosić. Ktoś, kto poznał Chrystusa, po prostu nie może nie głosić. Zapał ma bardzo różne znaczenia. My tutaj będziemy bardziej myśleć o zapale jako entuzjazmie. Entuzjazm z greckiego znaczy być posiadanym przez Boga. I myślę, że tu w takim znaczeniu zapał. Myśląc tak o tej konferencji, przypomniało mi się takie zdarzenie z życia wzięte. Mały 3-letni Mikołaj przyszedł z przedszkola i pyta: babciu, co to jest energia? Babcia zaczęła się silić, tak opisowo jakoś mu to opowiada, no i wybrnęła z problemu. Mikołaj stanął i powiedział: babciu, to ja ją mam. Myślę, że najlepszym owocem tego z naszego spotkania byłoby, gdyby każdy... Ja nie wiem, ja tu słyszę taki pogłos, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Tak? Gdyby każdy mógł powiedzieć: zapał, entuzjazm, babciu, ja go mam. Najlepiej chyba przemawiają przykłady. W tej drodze przygotowania poznałam taką nową osobę. Myślę, że nie powiem za dużo, jeśli powiem świętą. Chiara Corbella Petrillo. Chciałam mówić jeszcze o Hilgersie, założycielu, znaczy twórcy naprotechnologii, czyli takiej działki ginekologii, którą ja się szczególnie zajmuję. Ale może, żeby tutaj się za bardzo nie rozwodzić, wybrałam tylko takie niektóre urywki z tego, co przygotowałam szerzej. Chiara, ponieważ jest nam bardzo bliska, zmarła w 2014 roku. Piękna, inteligentna, rozkochana w muzyce kobieta, zakochana w swoim najpierw narzeczonym Enrico. Przeżyli 6 lat takiego bardzo burzliwego narzeczeństwa. Rozstawali się, kłócili się, schodzili się na nowo, ale w całej tej drodze potem poprosili o towarzyszenie jednego franciszkanina, który polecił im oddać się Matce Bożej. I oni potem przez całe swoje małżeństwo codziennie odnawiali akt oddania się Matce Bożej. I Chiara sama powiedziała, że wszystko zmieniło się w ich narzeczeństwie od momentu, kiedy zrozumiała, że miłość to nie jest posiadanie drugiej osoby. Wręcz powiedziała, że chyba posiadanie jest przeciwieństwem miłości. Chiara i Enrico zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego. Byli bardzo, bardzo szczęśliwi. W krótkim czasie Chiara zaszła w ciążę. Szczęście jeszcze bardziej wzrosło. Po kilku miesiącach dowiedziała się, że dziecko niestety ma chorobę letalną. Bezmózgowie. Nie wiem, na ile ktoś jest zorientowany, ale brakuje po prostu kości czaszki i mózg rozpływa się w płynie owodniowym wręcz jest uszkadzany. Jest wtedy bardzo, bardzo dużo wód płodowych, bo dziecko nie ma odruchu połykania. Bardzo często takie dzieci nie dożywają porodu albo zaraz po porodzie umierają, bo nie są w stanie podjąć czynności życiowych. To był gdzieś 12 tydzień jej ciąży i zaraz lekarze zaproponowali jej, żeby dokonała aborcji, bo to dziecko i tak nie ma szans życia, skończy swoje cierpienia i swojego dziecka. Oczywiście ona absolutnie się na to nie zgodziła, również Enrico. W ogóle oboje należeli do odnowy w Duchu Świętym już od dzieciństwa. Enrico powiedział, to jest nasza córka, będziemy jej towarzyszyli, dokąd będziemy potrafili, dokąd Pan Bóg nam da. Stało się tak, że zwykle w takich przypadkach robi się cięcie cesarskie, a Chiara tak bardzo się modliła, żeby mogła urodzić siłami natury. Powiedziała, że jest w stanie podarować temu dziecku tylko swoje cierpienia. Maria Letizia urodziła się drogami natury. Dziwnym trafem stało się tak, że w dniu, kiedy był wyznaczony termin porodu już przez lekarzy, noc przedtem ona odczuwała skurcze, ale to była jej pierwsza ciąża, nie zdawała sobie sprawy. Nie było to ani bardzo bolesne i nie zdawała sobie sprawy, że to już to. Jak przyszła do szpitala, to już miała bardzo duże rozwarcie, że lekarze powiedzieli, pani może rodzić, rzeczywiście, może pani spróbować. Udało się. Maria Letizia żyła tylko pół godziny. W tym czasie poznała dziadków, poznała krewnych, została ochrzczona przede wszystkim. Chiara i Enrico jeździli po parafiach ze świadectwem. Lekarka, która im towarzyszyła w ciągu całej ciąży, doktoresa Daniela, organizowała takie spotkania również dla lekarzy po prostu, żeby im dać siłę, że naprawdę warto walczyć o każde życie. Lekarze radzili im, żeby odłożyli kolejną ciążę na jakiś czas, ale oboje, jak to Enrico mówi, spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli, że dla nich urodziny i śmierć Chiary nie jest tragedią. Oni wiedzą, że ona czeka na nich w niebie. W niedługim czasie Chiara zaszła w kolejną ciążę. Miał się urodzić chłopczyk, ale niestety okazało się, że nie ma wykształconych kończyn dolnych, a potem jeszcze się okazało, że nawet niektórych organów wewnętrznych, również wada letalna. Poddali się badaniom genetycznym, okazało się, że nie ma powodu. Każdy z tych przypadków jako chorobowych to było coś nowego, jakieś nowe, po prostu genetyczne zaburzenie. Oni oboje byli zdrowi, nie powinni przekazywać takich wad. Davide Giovanni urodził się, również żył niecałą godzinę, został ochrzczony, poznał swoich dziadków, ciocię. Chiara powiedziała, że gdyby dokonała aborcji, tak jak bardzo wielu jej radziło, najprawdopodobniej te chwile starałaby się wymazać z pamięci, starałaby się o tym w ogóle nie myśleć i najprawdopodobniej byłaby w depresji. A dzisiaj może świadczyć, że dzień narodzin jej dzieci to były najpiękniejsze momenty w życiu. W niedługim czasie Chiara zaszła w trzecią ciążę i teraz okazał się cud. Chłopczyk Francesco rozwijał się wspaniale. Małżeństwo przez tą drogę cierpienia, oni się bardzo, bardzo zjednoczyli. Przeżywali po prostu pełnię szczęścia. W piątym miesiącu ciąży okazało się, że Chiara trochę mi trudno mówić, ale ma raka języka. Bardzo agresywnego. To wszystko doprowadziło do tego, że kiedy Francesco miał rok, ona po prostu umarła. Przeszła do swojego, jak to nazwała, oblubieńca. Cała historia wydaje się, że kończy się tragicznie, ale nie tak to wyglądało. Na pogrzebie Chiary w Rzymie w 2014 roku było 2000 osób. Chiara była ubrana w ślubną suknię. Na mszy świętej śpiewano pieśni, które skomponował mąż na dzień ślubu, na mszę ślubną. Wielu z uczestników, którzy przyszli troszeczkę później, wręcz się zastanawiali, czy nie pomylili adresu kościoła, czy to na pewno tutaj jest pogrzeb. Mały Francesco, jeszcze nieświadomy, biegał między ławkami. Co roku odbywa się takie spotkanie, coraz liczniejsze, tych, których życie Chiary zainspirowało. Można by jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych takich ciekawych rzeczy powiedzieć, ale przede wszystkim zachęcam, każdy z Was chyba ma YouTube'a i warto sobie wejść na kanał, wpisać tylko jej imię, Chiara Corbella Petrillo. Po to, żeby zobaczyć, może nie wszyscy rozumieją po włosku, ale żeby zobaczyć jej twarz, jej piękno, jej radość, nawet mimiką twarzy, kiedy ona daje świadectwo, wtedy po pierwszej ciąży jest tam nagrane kilka filmików. No naprawdę, jeśli się widzi koniec tego życia, coś przepięknego. Na pewno daje ogromnie dużo zapału, ogromnie, ogromnie dużo takiej wiary. Chiara powtarzała, że Pan Bóg jest dobry. Jeżeli cokolwiek nam zabiera, to daje dużo, dużo więcej. W którymś momencie zapytała swojego męża, Enrico, czy gdybyś wiedział, że tym cierpieniem uratujesz 10 dusz z czyśćca, poświęciłbyś się? Enrico po zastanowieniu powiedział tak. Zrobiłbym to, ale tylko z Chrystusem. Chiara kochała Jezusa bardziej niż Enrika. Wręcz oni oboje kochali Jezusa. Ich miłość małżeńska była ciągle żywiona miłością, którą czerpali od Jezusa. To są ludzie, z których naprawdę każdy z nas, myślę, może brać przykład. Enrico co roku składa świadectwo. Francesco jest coraz starszy. Teraz zaczyna się proces beatyfikacyjny. Myślę, że jest to taka święta na nasze czasy, która dla mnie jako lekarza okazała się, jak ja przeczytałam jej życiorys, wiecie, to pomyślałam sobie, no nareszcie mam kogoś takiego. Bardzo dużo mam styczności z ludźmi, którzy przede wszystkim taka największa grupa moich pacjentek to są ludzie, którzy borykają się z problemami z płodnością. I wśród tych, jeśli potem się zdarzy jeszcze poronienie po 5, 6, 10 latach oczekiwania, to naprawdę jest coś strasznego. I kiedy to czytałam o Chiarze, to po prostu mówię Wam, pewne urywki czytałam kilkakrotnie, no wydawało mi się niemożliwe, a jednocześnie czymś bardzo cennym, że będę miała do pacjentek jakieś przesłanie pełne nadziei. I wyobraźcie sobie, że wczoraj w pracy jedna z pacjentek, 12 tydzień i okazuje się, że poroniła nagle. Wszystko było, to znaczy nie można powiedzieć, że wszystko dobrze, bo były kłopoty już przed i jakiś tam mięśniak, polip, ale już 12 tydzień to wydawało się, że już najgorszy czas jakoś minął. I naraz krwotok i w domu urodziła. Wezwali pogotowie, no po prostu do takiego, nie 12, 15 tydzień, 15-tygodniowe dziecko to jest nie do uratowania jeszcze. I wczoraj przyszli tacy zapłakani. Ja miałam taką po prostu takie parcie wewnętrzne, że powinnam im to powiedzieć, ale wyobraźcie sobie, że sama się z siebie wystraszyłam, że no powiem im taki przykład, a ta kobieta umarła. I tak biłam się z myślami i tutaj wiedziałam, że mam jeszcze na wykład jechać, mam mówić o zapale, o głoszeniu dobrej nowiny, a sama jestem jakaś sprzeczna wewnętrznie. To jest tak łatwo mówić, świadczyć o Bogu, a czasami jakoś ze wstydu, czasami ze strachu. To nie są proste rzeczy. Dzisiaj rano jeszcze tak raz przemyślałam sprawę, przeczytałam ten życiorys i powiedziałam, nie, ja muszę Ani napisać. I napisałam jej link do wszystkiego, gdzie tam sobie ma poczytać. I po godzinie dostałam odpowiedź takiego SMS-a, że naprawdę to było to, co powinnam jej powiedzieć. Ale wracając do Kiary. Kiara powiedziała, że Pana Boga można naśladować. Ona miała takie 3 P. Piccoli, passi, possibili. Czyli małe, możliwe kroki. Po polsku to by było MMK. Małe, możliwe kroki. Pan Bóg, Pan Jezus nie każe nam przemieniać wody w wino, ale każe nam napełniać stągwie wodą. I myślę, że to mogłoby zostać naszym przesłaniem. Ile mamy czasu?
Siostra mówi tak uroczo, ale finalizujemy.
Finalizujemy, dobrze. Mam 5 minut?
Tak.
Dobrze. To o Kiarze koniec. Linki, adresy i tak dalej to sobie możecie łatwo poszukać. Żeby coś po polsku, to wystarczy jakieś słowo polskie, na przykład życiorys, bo trochę już materiałów się ukazało. Ja może takie mam marzenie, że może zrobię przekład tych filmików, jakie są w internecie, bo naprawdę są przepiękne, żeby mogły się pokazać słowa polskie, bo warto. I o tym głoszeniu po prostu. Kiara dużo, dużo może nam przekazać, ale my sami jesteśmy po prostu powołani do tego, żeby głosić. Jak to robić? Sama, tak jak wam mówiłam, doświadczam bardzo dużo trudności, czasami strachu, czasami wstydu różnego. I tak szukałam, co tutaj mogłoby być jakąś taką naszą ścieżką prostą. Pomyślałam, święty Paweł, on po prostu był no, najwspanialszym głosicielem, poszedł do pogan. I święty Paweł pisze coś takiego w liście do Koryntian. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga, w mądrości Bożej spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, dla tych, którzy są powołani tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Święty Paweł mówi tu, że Słowo Boże ma ogromną moc, ale może być dla różnych grup ludzi głupstwem, może być zgorszeniem. I Święty Paweł mówi, jak to może być głoszone. Grecy szukali mądrości, więc my też możemy głosić przez mądrość, zaprosić jakiegoś, no właśnie, najwybitniejszą panią doktor, jak to ksiądz powiedział, co za bardzo prawdą nie jest, ale właśnie pełno tytułów przed, bo wtedy zaprosimy kogoś na takie rekolekcje, no to nawet jak niewiele mu pomogą, to będzie łatwo, no usłyszałeś kogoś takiego wybitnego. Możemy głosić przez znaki, tak jak Żydzi żądali znaków. Zachęcamy innych na przykład do mszy takiej o uzdrowienie i potem drżymy, żeby się tylko rzeczywiście coś podziało, bo jak się nie podzieje, to co? Znowuż stracimy. A Święty Paweł mówi, Słowo Boże. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Halina Szalińska, to jest kolejne bardzo fajne nazwisko i tu na tym skończę. Ona w takim miesięczniku, dwumiesięczniku Szum mówi pięknie właśnie, jak przekazywać Słowo Boże. Ja tu troszkę odbiłam, myślę, że jest nas na tyle, że przynajmniej co trzecia osoba może dostać taką karteczkę. I polecam, na czas Adwentu, wiecie, tu jest, ona pokazuje, jak głosić Słowo Boże innym. Same cytaty z Pisma Świętego, jak po prostu przedstawić komuś kerygmę. Ale jeśli nie stać nas nawet, żeby głosić komuś, to dobrą rzeczą jest przejść sobie te wszystkie cytaty z Pisma Świętego, tak jakby sobie ogłosić, czy ja naprawdę znam Chrystusa, tego, który daje zapał, który daje entuzjazm, który naprawdę jest moim życiem. Amen.